Drogie siostry, drodzy bracia, chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Naprawdę jestem wdzięczny, myślę razem z Wami, naszemu żywemu Bogu, za to, że On jest dobrym, cudownym, wspaniałym naszym Bogiem. I myślę, że każdy z nas, gdyby otrzymał takie pytania, aby opisał swego Boga, swego Zbawiciela, starałby się użyć jak naj takich słów, które by w jakiś sposób podniosły tą godność, tą wielkość Bożego Majestatu i Bożej łaski. Ale ten potężny, żywy Bóg, którego nieba niebios nie mogą ogarnąć od potężnej i wielmożnej Jego chwały, tak ukochał Twoje serce, że wchodzi do Twojego malutkiego serca i w nim króluje, mieszka i panuje. Chwała naszemu Panu Bogu, że tak Boża łaska, tak Boża miłość przenika, dotyka nasze serce. Bardzo często mówimy, że drogi Boże są niezbadane. I kiedy tak siedząc razem z Wami na nabożeństwie, przypomniała mi się pewna historia z życiu naszego zboru. Kilka lat temu pewna niewierząca prababcia do swojej córki zwróciła się z taką prośbą i powiedziała: słuchaj, jeżeli ty chcesz, aby moja wnuczka i mój prawnuk korzystał z jakiejś takiej Bożej opieki, to poproś w waszym tam kościele, waszym zborze, aby się oni za nią pomodlili, bo to jest jedyna jakaś taka droga wyjścia. Pamiętam tą babcię, która przyszła, tą mamę tej swojej córki i mówi, że no tak troszeczkę, no wiesz, ja wiem jak ci powiedzieć, ty troszeczkę znasz moją mamę, ona mieszka we Wrocławiu, nie jest członkiem zboru, no ale no jest takie pragnienie, abyśmy oddali mego wnuka w ręce Najwyższego Boga. Pamiętam ten czas i tą modlitwę, kiedy jako zbór modliliśmy się, prosiliśmy o błogosławieństwo tego chłopczyka, prosiliśmy o to, aby Bóg okazał łaskę zbawienia dla tej mamy tego chłopczyka, aby dotknął się swym pokojem. Minęło kilka lat i ta mama dzisiaj jest pośrodku nas jako nasza miła siostra w Jezusie Chrystusie. Chwała Panu Bogu. Ja myślę, że wiecie, o kim mówię. Mówię o siostrze Paluch Gosi, o jej córce, która jest pośrodku nas. I popatrzcie, drodzy umiłowani, że wtedy, kiedy nam jako ludziom się wydawało, że przecież ona jest daleko od Boga, ta mama jest daleko od Boga, my jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, ci ludzie są oddaleni i może różnie ktokolwiek myślał, ale chciałbym pokazać siłę i moc modlitwy Bożego narodu. Jeżeli ze szczerym sercem przechodzimy przed tron Najwyższego Boga, czasami nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego cudownego Bożego działania. I przyznam się, choć i sam akurat trzymałem tego chłopczyka na rękach, modliliśmy się za nim, modliliśmy się za mamę. Nie powiem, że miałem taką potężną wiarę, że na pewno oni uwierzą, ale jestem dzisiaj bardzo Bogu szczęśliwy, że Bóg tak wspaniale odpowiedział na modlitwy, tak wspaniale kieruje, prowadzi poprzez swoją potężną, głęboką, niebiańską miłość. To nam pokazuje, jak powinniśmy ustawicznie trwać w modlitwie za naszymi bliskimi, za naszymi rodzinami, za tymi, którzy się spotykamy, może sąsiadami, kolegami, koleżankami, dlatego że Bóg jest Bogiem potężnej, wspaniałej miłości. I chciałbym, zanim jeszcze parę słów powiem, abyśmy za tamtą modlitwę i za to Boże działanie tak serdecznie Panu Bogu podziękowali. Wiem, że Kasia ma jeszcze wiele potrzeb, próśb, dlatego chcielibyśmy i Ciebie, jeżeli pozwolisz, oddać w ręce Najwyższego Boga. Może powstańmy w takiej krótkiej modlitwie, poróżmy, pobłogosławmy, podziękujmy Panu Bogu, że kilka lat modliliśmy się temu. Nie wiem, czy wyobrażaliśmy sobie, może na pewno w myślach gdzieś tam taki finisz, takie Boże prowadzenie, a dzisiaj po prostu jesteśmy świadkami tego Bożego, niebiańskiego prowadzenia. Ci proszę, abyś podeszła tutaj bliżej. My podejdziemy z bratem Jarkiem, z bratem Mariuszem i tak serdecznie pobłogosławimy w imieniu Pana Jezusa. Dozumiewanie, gdy zadam za chwilę pytanie, ono być może zabrzmi dziwnie w waszych uszach, ale to pytanie z takim nawiązaniem do tego, co chciałbym dzisiaj tak z wami się troszeczkę podzielić. A mianowicie, czy wiemy, dlaczego Ojciec miłuje Jezusa? Myślę, że jest to dziwne pytanie, dlatego że tak wiele wiemy o tych wspaniałych relacjach między Bogiem i Ojcem, nawet o Bogiem Ojcem a Jezusem. Nawet Jezus, kiedy się modlił, kiedy prosił o to, aby w pośrodku Jego narodu królowała jedność, królowała miłość, królowała takie wspaniałe zrozumienie, to wypowiedział takie słowa: Ojcze, ja proszę, aby i oni byli jedno, jak ja w Tobie, a Ty we mnie. W innym miejscu Pan Jezus tak powiedział bardzo wyraźnie, kiedy Filip zapytał Go, czy dał Mu taką, zwrócił taką prośbę, aby pokazał Ojca. Jezus odpowiedział takie bardzo proste słowa: Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. A jednak sam Pan Jezus Chrystus daje nam taką pewne ukierunkowanie i odpowiada i mówi nam tak bardzo wyraźnie, dlaczego Ojciec Go miłuje. Kiedy w tym tygodniu czytałem Boże Święte Słowo, właśnie to miejsce otworzyło się, przeczytałem i głęboko się zastanowiłem i chciałbym się nim podzielić. Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie, rozpoczyna ten werset Pisma Świętego: dlatego Ojciec mnie miłuje. I może otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Jana, 10 rozdział i 17 werset. Jest to werset, jest to rozdział, w którym Pan Jezus naucza o owczarni, mówi o dobrym pasterzu, wskazuje na siebie jako na tego, który jest dobrym pasterzem. I w 17 wersecie pisze nam ciekawą, przekazuje nam ciekawą informację. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę z własnej woli, mam moc dać je, mam moc znowu odzyskać je. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Proszę zwrócić uwagę, Pan Jezus definiuje bardzo wyraźnie i mówi: dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę swoje życie. Gdybyśmy otworzyli sobie list męża Bożego Pawła do Filipian, apostoł Paweł tam pokazuje na osobę Jezusa i mówi, że uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Te dwa miejsca Pisma Świętego nam pokazują na coś bardzo jednoznacznego. Ja myślę, że one przenoszą się do naszego życia. Było już wspomniane ten cytat Pisma Świętego z listu do Rzymian, który mówi tak bardzo wyraźnie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Czyli możemy zauważyć, że człowiek, który wchodzi do tej głębokiej społeczności z Bogiem, on musi umrzeć dla starego człowieka. On musi umrzeć dla starego życia. On musi umrzeć dla zakonu nieprawości, pożądania i zniewolenia, a skorzystać z zakonu łaski, miłosierdzia i posłuszeństwa Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Galacjan mówi z kolei do tych ludzi wierzących, do tych ludzi, którzy chcą korzystać z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia, o pewnej bardzo istotnej sprawie, która musi się wypełnić w naszym życiu. Mówi o takim stabilnym, pewnej rzeczy, który ten, który chce należeć do Chrystusa, wykonuje w codziennym swoim życiu. A mianowicie 5 list apostoła Pawła do Galacjan mówi 24 werset. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Znowu apostoł Paweł, mówiąc do nas, wskazuje na coś bardzo jednoznacznego. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. Gdybym chciał inaczej czytać, odwrotny sposób to miejsce Pisma Świętego, to oznaczałoby, że ci, którzy nie ukrzyżowali swojego ciała, nie należą do Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Słowo Boże bardzo wyraźnie definiuje, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Mąż Boży, apostoł Paweł, który był wypełniony mocą Świętego Bożego Ducha. Jest to wspaniały przykład męża, którego w życiu dokonało się to pewne odrodzenie, albowiem ten pierwszy okres jego życia był to okres jako prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że my dokładnie to wiemy, ja nie będę się nad tym zatrzymywał, ale ten, który doświadczył, który w drodze do Damaszku spotkał się ze swoim Zbawicielem, w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdziale i 27 wersecie znowu mówi coś bardzo ciekawego. Ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, by przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Drodzy umiłowani, apostoł Paweł mówi o takiej stałej czynności, o takiej stałej pracy, którą wykonuje w swoim życiu. A tą pracą jego było to, że mówi, a umartwiam ciało moje, ujarzmiam je, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Znowu możemy pójść w drugim kierunku. Jeżeli nie umartwiam, nie ujarzmiam moje ciało, to drodzy umiłowani, stoję na drodze, która może mnie doprowadzić do odtrącenia, do utracenia tej wspaniałej łaski Bożego, cudownego, niebiańskiego pokoju. Czyli zauważamy, że i w naszym życiu, kiedy spoglądniemy do naszego życia, jest potrzebna ta śmierć, potrzebne świadome umarcie dla starego człowieka, umartwienie własnego ciała, odrzucenie tych wszystkich rzeczy, które oddzielały nas od żywego, świętego Boga. Pamiętajmy, że Pan Jezus powiedział, dlatego Ojciec mój mnie miłuje, ponieważ iż kładę życie swoje za swoje, aby je znowu wziąć. Inne miejsca Pisma Świętego mówią bardzo wyraźnie, że Chrystus położył swoje życie za ciebie i za mnie. Gdyby nie śmierć Bożego Syna, gdyby nie przelana krew Jezusa Chrystusa, po prostu nie bylibyśmy na tym miejscu. Ale też ten Pan Jezus, który mówi, że ja umarłem, inne miejsce, że uniżył i był posłuszny aż do śmierci, pokazuje też i na coś i następnego. Te kilka cytatów, które przeczytałem, można nazwać to taką osobistą relacją, społecznością z żywym Bogiem. Ale Bóg też oczekuje od nas czegoś bardzo wyraźnego. Już Pan Jezus w swoim nauczaniu w Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale zostawił taką głęboką myśl, którą przekazał dla naszego serca. I 13 werset mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego niejednokrotnie każdy z nas czytał. Ja myślę, że każdy z nas się zastanawiał. Być może w tym czasie pokoju, gdzie nie trzeba położyć swojego życia za przyjaciół, gdzieś w naszych myślach buduje się taka myśl, jak była w sercu męża Bożego apostoła Piotra, kiedy Jezus powiedział o tym, że się zaprą mnie, to apostoł Piotr mówi, Panie, gdyby nawet wszyscy się zaparli, ja, Piotr, na pewno się nie zaprę. Ale Pan Jezus mówi i dotyka, że jeżeli dotykamy miłości, to nie są słowa, to nie tylko słowa, może tak należy powiedzieć, to nie tylko słowa, to nie tylko uśmiech, choć on jest potrzebny i miły, dlatego że słowa wnoszą ukojenie, uśmiech, jakieś stwarzają przyjazną atmosferę, ale Słowo Boże tu nam przekazuje, że tak naprawdę moja miłość, Twoja miłość sprawdza się w czynie, w działaniu, w tej codzienności naszego życia. A tutaj Pan Jezus mówi tak bardzo jednoznacznie, że nie ma większej miłości, jeżeli kładę swoje życie za przyjaciół. Kiedy otworzymy sobie list apostoła Jana, mąż Boży apostoł Jan w pierwszym swoim rozdziale zostawia nam taką cudowną prawdę, w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale zostawia nam taką wspaniałą prawdę, a mianowicie 16 werset. Po tym poznajemy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Znowu wskazówkę na osobę Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy pamiętali, że Pan Jezus powiedział tak bardzo jednoznacznie, dlatego mnie Ojciec mój umiłował, iż kładę swoje życie. Tutaj apostoł Jan mówi, po tym poznajemy miłość, że On za nas oddał życie swoje
i my winniśmy oddawać życie swoje za braci. To jest tak bardzo jednoznaczne stwierdzenie, tak bardzo skupione wprowadzenie nas w tą rzeczywistą, praktyczną, działającą, usługującą miłość w codziennym naszym życiu. Kiedybyśmy otworzyli sobie list męża Bożego apostoła Pawła do Galacjan, on tam mówi tak bardzo wyraźnie: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeżeli chcemy wypełnić zakon Chrystusowy, jeżeli my chcemy być tymi, którzy przyjmują w pełni na siebie odpowiedzialność, którą Bóg składa na ramiona każdego jednego w tym miejscu, w którym zgodnie z Bożym rozporządzeniem Bóg postawił, to mówi tak bardzo wyraźnie: jedni drugich brzemiona noście, bo jest to, ja mówię swoimi słowami, bo jest to warunkiem, aby ten zakon Chrystusowy, zakon Bożej miłości, ułaskawienia, pokoju, zbawienia wykonać w codziennym swoim życiu. Apostoł Paweł, ja lubię to miejsce przypominać, w pewnym miejscu, kiedy spotkał się z wieloma trudnościami i niezrozumieniem drogi prawdy Ewangelii, mówi: albowiem ja sam gotów byłem się modlić za moich braci, byłem gotowy być odłączony od Chrystusa, aby tylko ich pozyskać dla Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na apostoła Pawła, na jego podejście. On ciągle mówi o tym kontekście, o którym Jezus Chrystus powiedział, że dlatego Ojciec mnie miłuje, że ja kładę swoje życie za owce. I to miejsce Pisma Świętego tak bardzo jednoznacznie w tym kierunku zmierza. I może kończąc tą swoją krótką wypowiedź, chciałbym zwrócić uwagę znowu na słowa naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus mówi, dlaczego z kolei Ojciec miłuje Ciebie, dlaczego kocha Ciebie, dlaczego powołał, dlaczego otwiera się przed Tobą ze swoimi skarbami łaski i Bożego błogosławieństwa. 16 rozdział, 27 werset. W czwartek to miejsce Pisma Świętego w naszym zborze było odczytane: albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Proszę zwrócić uwagę, znowu Pan Jezus Chrystus mówi o tej miłości Ojca do nas. Tak jak mówi o miłości Ojca do siebie i mówi, że miłuje Go Ojciec dlatego, że On oddał swoje życie, tak w 27 wersecie mówi: albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Proszę zwrócić uwagę, jak Słowo Boże nas wprowadza w tą bliską relację z naszym Bogiem. Jak Słowo Boże daje nam prawo odczytać miejsce Pisma Świętego, gdzie Bóg mówi bardzo wyraźnie, gdzie Boży Syn nas naucza tego, dlaczego miłość Boża jest skierowana tak obficie do każdego jednego z nas. Powtórzę po raz trzeci: albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Ja nie chcę rozwijać tej myśli i uwierzyli, dlatego, że kiedy sięgniemy do Bożego Świętego Słowa, Boże Słowo nam bardzo wyraźnie mówi, o jakim uwierzeniu, o jakiej wierze mówi Jezus Chrystus. Mąż Boży apostoł tak bardzo wyraźnie rozgranicza temat nauczania na temat wiary, uwierzenia, wiary. Mówi o wierze martwej i mówi o wierze żywej, ożywiającej. Wiara martwa polega na tym, że ja wierzę w autorytet Pisma Świętego. Ja wierzę w potęgę żywego, świętego Boga. Ja wierzę w przykazania i nauczania, ale nie wprowadzam w codzienne swoje życie. Moje życie nie owocuje tą prawdą, którą ja wiem, że rzeczywiście ona tak jest. Ale wiara żywa jest to wiara, która zbliża, wprowadza mnie w cudowne objęcia mego Boga, albowiem ona daje mi siły do tego, abym żył zgodnie z wolą mego Boga. Ona daje siłę mi do tego, aby moje życie zaczęło owocować owocami Ducha. Ona daje mi siłę do tego, abym w swoim życiu mógł rozmawiać podczas modlitwy swoim żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. Myślę, że to jest tak bardzo jednoznacznie, tak bardzo wspaniała Boża prawda. Wiara żywa nadaje mi pewność, pełen autorytet dla Bożego Świętego Słowa. I wybaczcie, nawiążę do tego przekładu brata Krzysztofa. Ja z podobną sytuacją spotkałem się, kiedy na początku tego roku byłem w Etiopii. Byłem w jednym murzyńskim zborze, w takiej dżungli, w takiej wiosce i zauważyłem jedną rzecz. A mianowicie, kiedy wiadomo, jak gdzieś jest w obcym miejscu, tym bardziej, że myśmy te zbory oczekiwali, nie znaliśmy jeszcze ich, próbowaliśmy się zapoznać, próbowaliśmy się zrozumieć ich sposób życia, bycia, zachowania i zauważyłem, że murzynki na tym spotkaniu po prostu nie nakrywają głów. Akurat brat Krzysztof to mi przypomniał. I po nabożeństwie, kiedy rozmawialiśmy z tym pastorem, ja mówię, słuchaj, mam do ciebie takie jedno pytanie, jeżeli mogę tak szczerze zapytać. Mówię, no widzę, widać taką gorliwość, taką serdeczność, taką otwartą, ale mówię, słuchaj, powiedz mi, na ogół w waszej kulturze, tu Etiopii, jak widzimy, na ogół kobiety chodzą nawet po ulicy z przykryciem głów. A jak akurat u was w czasie modlitwy, no tego nie robicie. No i on mi mówi, no ale dlaczego? No otworzyliśmy Biblię, list do Koryntian, przeczytaliśmy i skończyła się nasza dyskusja. Ja go nie próbowałem o nic przekonywać, on mnie nie próbował nic udowadniać, tylko Popaczek odpowiedział tylko tak. Jak to się stało? Tyle razy czytałem Biblię, jakoś tego nie zauważyłem. I to była cała dyskusja. Za kilka dni jesteśmy ponownie w tym zborze na nabożeństwie. Patrzę, powiem 99,99% kobiet, sióstr, nabożeństwie ma nakryte głowy. I tak sobie pomyślałem, w sposób europejski, ale musieli się tam dobrze nagimnastykować. Tam musiały być godziny tłumaczeń, co to jak i dlaczego i po co. I mówię mu, słuchaj, widzę, że ci zrobiłem kłopot, bo musieliście się dobrze tutaj nagimnastykować, narozmawiać, natłumaczyć, że widzę, że wasze siostry praktycznie wszystkie są w chustkach. On tak się popatrzył na mnie, mówi, żeśmy nic nie rozmawiali. Ja mówię, tak to się stało. Po prostu przeczytałem, co napisał apostoł Paweł, powiedziałem amen i moje siostry na drugie nabożeństwo przyszły w chustkach. Myślę, że właśnie ta żywa wiara, ona nadaje ten pełen autorytet Biblii nie dlatego, że przyznaje jej prawdziwość, ale on daje mi moc do tego, że bezkompromisowo, bez żadnych uwarunkowań, bez żadnych uzależnień, ja akceptuję i wprowadzam w swoje życie. I Pan Jezus tak powiedział bardzo wyraźnie, dlatego Ojciec miłuje was, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga przyszedłem. A jeżeli ja przyszedłem od Boga, to wszystko to, co mówię, nie jest moje, ale jest żywego, świętego Boga. Chwała Panu Bogu, że Pan Jezus Chrystus i nauczanie Pisma Świętego jest to przekazanie woli Boga, woli Ojca do naszego życia i naszego serca. I ostatnie miejsce Pisma Świętego, które chciałbym przeczytać, są to w dalszym ciągu słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. A mianowicie 14 rozdział tej samej Ewangelii, Ewangelii Jana, 23 werset mówi tak. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa moje przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego nie wymaga jakiegoś komentarza, bo nie jestem w stanie lepiej go przekazać, niż to powiedział Pan Jezus Chrystus. Proszę przeczytać jeszcze raz. Jeśli kto mnie miłuje, jest tak bardzo wyraźnie, tak jakby warunek postawiony. Jeżeli sprawdź siebie, czy ty mnie miłujesz, jeżeli mnie miłujesz, słowo moje przestrzegać będzie. A efektem tego będzie to, że Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo wyraźnie Bóg nie tylko mówi o tym, że oczekuje naszej miłości do niego, ale to jakby pokazuje, kiedy on ma otwartą możliwość, aby nas miłować i kochać, aby nas wyposażać swoim pokojem i łaską najwyższego Bożego imienia. I Pan Jezus mówiąc o miłości jego Ojca do niego i mówiąc o miłości Ojca do nas, wyraźnie definiuje, na jakiej podstawie, co jest przyczyną, jaka łaska Boża zmieniła nasze serce, w jaki sposób ta łaska Boża zmieniła nasze serce, że nasz Bóg mógł nas umiłować. Dlatego Ojciec miłuje i składa życie swoje, abym je znowu wziąć. Ja sobie zdaję sprawę, że ktoś sobie błyskawicznie pomyśli, chwileczkę, bracie Romanie, ale przecież Słowo Boże mówi, że zanim myśmy w ogóle pomyśleli, już ponad 2000 lat temu miłość ojcowska sprowadziła Bożego Syna na tą ziemię, aby On umarł, a dzisiaj, aby mógł korzystać z Jego łaski i z Jego Bożego miłosierdzia. Ja myślę, że to jest wszystko tak i amen, bo tak Słowo Boże mówi, ale te moje bezpośrednie relacje z moim Bogiem następują wtedy, kiedy ja odpowiadam na ten głos Bożego miłości, kiedy ja akceptuję to Boże posłannictwo skierowane do mnie, bo Słowo Boże, Pan Jezus mówi, albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali. Inaczej, mój Bóg, patrząc na moje życie, patrząc na twoje życie, sprawdza, na ile ty miłujesz swego Pana, na ile ty kochasz Jezusa Chrystusa, na ile jesteś otwarty na Jego prawo i na tyle otwiera się, aby Boża miłość, ona przenikała i wypełniała twoje serce. Drodzy umiłowani, chciałbym, abyśmy się nad tym zastanowili. Ja kiedyś mówiłem w naszym zborze, i przyznam się, że bardzo się zastanowiłem, kiedy czytamy w liście do Tymoteusza nauczanie Pawła skierowane do tego młodego człowieka. Tymoteusz był to Boży sługa. Tymoteusz wykonywał potężne Boże dzieło. Przez ręce Tymoteusza Bóg dokonywał wspaniałych rzeczy. Zresztą sam Paweł wydał o Tymoteuszu bardzo pochlebne świadectwo, będąc napełnionym mocą Ducha Świętego. Sam Paweł powiedział, wypowiedział się bardzo pozytywnie o Tymoteuszu, pisząc do niego, po prostu chwali go za to, że on uchwycił się mocno tej cudownej prawdy Ewangelii. Ale Paweł mówi w jednym miejscu do Tymoteusza, tak jakby chciał mu powiedzieć, młody Tymoteuszu, ja mówię swoimi słowami, ale ty nie zapomnij, że masz pamiętać o Jezusie Chrystusie, że masz ciągle pamiętać o Bożym Synu, że masz ciągle rozmyślać o Jezusie Chrystusie. Ja myślę, że w tych słowach kryje się ta głębia Bożego otwarcia, Bożego odkrycia, bo myśląc o Jezusie Chrystusie, myśląc o tym wszystkim, co uczynił dla mnie, myślę o tym, co ja powinienem uczynić dla Niego, w czym ja powinienem Mu odpłacić lub w jakiś sposób chcieć podziękować za tą cudowną pełnię Bożego niebieskiego pokoju. I dlatego, drodzy umiłowani, Pan Jezus powiedział do uczniów, wiecie, dlaczego mnie Ojciec miłuje? I mówi do nas, wiecie, dlaczego Ojciec was miłuje? Zastanówmy się bardzo głęboko nad tymi dwoma stwierdzeniami naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo w nich kryje się ta pełnia Bożej łaski, bo w nich jest takie jakby przekazane Boże oczekiwanie, co powinienem uczynić, aby ta pełnia Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, ona mogła przenikać, ożywiać i wypełniać nasze serca. Drodzy umiłowani, tak bardzo bym chciał, abyśmy mogli tak z otwartym sercem otworzyć sobie tą Ewangelię Jana, 16 rozdział, 27 werset i powiedzieć, zanim go przeczytam lub jak go przeczytam, powiedzieć, Panie, dziękuję Tobie, że mogę przeczytać, że dzięki Twojej łasce, dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na Golgocie, ja mogę umiłować mego Mistrza i Zbawiciela. Ja uwierzyłem, że On przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie. I ściągam w ten sposób na siebie miłość mego Ojca, wspaniałego Boga, potężnego Króla. I wtedy otwierają się te skarby, że ja tak określam często, tych Bożych błogosławieństw, tych Bożych obietnic, które mówią do każdego jednego z nas. Zakończę taką myślą. Myślę, że współczesny świat, które technologia, medycyna i inne osiągnięcia naukowe są bardzo mocno rozwinięte. Intelekt ludzki dzisiaj sięga takich rzeczy, co kilka lat jeszcze wstecz nie można by było pomyśleć, że aż do tak głęboko oni zajdą. A jednak proszę zwrócić uwagę, że Boże Słowo, ono dotyka naszego takiego wnętrza, naszego serca i oczekuje, abyśmy w takiej prostocie naszego serca skłonili się przed Jego świętym Bożym obliczem. To Boża prawda, to Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, ono tak głęboko przemawia do naszego serca. I co jest ciekawego, że kiedy dotkniemy tematu ewangelizacji, to okazuje się, że takie najprostsze zwiastowanie, zwiastowanie, które jest poparte życiem, które jest poparte praktyczną miłością do Jezusa, praktyczną wiarą do Bożego Syna, ono bardzo głęboko przemawia do innych ludzi. Bo za tym stoi autorytet naszego Pana. Za tym stoi autorytet Jezusa Chrystusa. Drodzy umiłowani, jeszcze raz, dlatego Ojciec was miłuje, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja przyszedłem na ten świat. Chwała Jezusowi. Ja myślę, że każdy z nas siedzący na tym miejscu przeżył, doświadczył w swoim sercu tą głęboką miłość Boga. Chciałbym, kończąc nasze nabożeństwo, zakończyć je taką modlitwą, stwarzając takie warunki, takie możliwości, aby każdy, kto ma pragnienie, aby ta cudowna dłoń Bożego Syna, ona spoczęła, dotknęła, przeniknęła, udzieliła swego namaszczenia, udzieliła swego błogosławieństwa, mógł wyjść tutaj do przodu lub podnieść swoją rękę, będąc w swoim miejscu, abyśmy mogli zawołać za nim do żywego, świętego Boga. Drodzy, chciałem wrócić na moment do tego mego początku. Chcę jeszcze raz powiedzieć. Modlitwa wstawiennicza Kościoła Jezusa Chrystusa, który w pokorze i w uniżeniu poddaje się woli żywego Boga, szuka oblicza swego Pana, ona dochodzi do Bożego Majestatu. Nie zawsze efekt tej modlitwy widzimy teraz i w tym momencie. Nie zawsze widzimy dzisiaj i w tej chwili, ale kiedy mija wyznaczony przez Boga czas, kiedy mija ten czas, w którym człowiek czasami musi dojrzeć, doświadczyć pewnych rzeczy, przekonać się, w którym Słowo Boże musi wykonać pewną pracę, przychodzi dzień, który jest przede wszystkim uwielbione imię żywego Boga, a nasze życie wypełnione tym cudownym Bożym pokojem, Bożą radością i Bożą mocą. Dlatego my może powstaniemy wspólnie razem, zaśpiewamy taki króciutki refren: Święta krew Jezusa. Jeżeli ktokolwiek, czy podczas śpiewania tego refrenu ma takie pragnienie, aby wyjść do przodu i złożyć swoją prośbę, swoje błaganie przed tron Najwyższego Boga, może to uczynić lub po pieśni może podnieść rękę do góry, że potrzebuje wsparcia modlitwy, będziemy się wspólnie modlić. Jeżeli jestem jeszcze tutaj przy słowie, wczoraj rozmawiałem z pewien czas, później modliliśmy się za pewną młodą siostrą, której już jej nie ma, wyjechała rano do Poznania, tam ona się uczy. Ma pewne potrzeby, ma pewne sprawy, które przedkładała przed oblicze Boże. Ja jej obiecałem, że dzisiaj ja poproszę w jej imieniu, abyśmy ją ponownie oddali, poruczyli w ręce Najwyższego Boga, tego, który może uczynić wszystko. To, co dla nas jest niemożliwe i nierealne, to, co dla nas jest nieosiągalne, tam wkracza ta potężna łaska, moc, miłość i miłosierdzie naszego Pana, tego Jezusa, który wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Zaśpiewajmy ten refren, a jeżeli będą takie osoby, które potrzebują wsparcia, posilenia, modlitwy, potrzebują błogosławieństwa, jak już powiedziałem i ostatni raz powiem, mogą wyjść podczas tej pieśni do przodu lub podnieś później po zakończeniu tej pieśni rękę i będziemy się wspólnie modlić. Będziemy śpiewać tą pieśń Święta krew Jezusa.